Dzisiaj wpatrujemy się w tajemnicę ostatniej drogi naszego Zbawiciela. W amerykańskich filmach często widzimy sceny pokazujące ostatnie chwile skazanych na śmierć. Niejednokrotnie prowadzeni są więziennymi korytarzami na miejsce wykonywania wyroku. Po drodze próbują się wyrwać, bronią się ze wszystkich sił. Próbują jak najskuteczniej wydłużyć tę szczególną wędrówkę. Takie ujęcia pokazują bardzo często, jak czas zmierzania na miejsce śmierci jest dla wielu trudny, przerażający, pełen lęku, cierpienia. To jest wielka trauma. Nie bez powodu przez całe wieki doprowadzanie skazańców na miejsce kaźni było ważnym elementem całego procesu wymierzenia sprawiedliwości. Stanowiło nie tylko element spektaklu adresowanego do tłumów, swoistego rodzaju przestroga. Uważajcie, bo tak kiedyś może wyglądać wasza ostatnia droga. Ale to było również zadanie sprawić dodatkowy ból skazańcowi, który stawał się podmiotem kolejnych przejawów nienawiści. W rozmaity sposób koncentrowały się na nim społeczne niezadowolenia, pretensje i rozczarowania. I tak czasem jest dzisiaj, że to, co nam gdzieś w danym momencie nie wychodzi, nasze złości, frustracje, żale, często wylewamy na tych najsłabszych. Jezus, który wybrał się na drogę krzyżową, został przymuszony przez tych, którzy szli. Pismo Święte pokazuje, że Jezus wychodzi na drogę krzyżową ze świadomością, że będzie na te wszystkie szyderstwa, bluźnierstwa, na te krzyki, ryki niezadowolenia wystawione. Dzisiaj, kiedy wielu wędruje tymi wąskimi uliczkami Jerozolimy, tak zwaną Via Dolorosa, czyli drogą krzyżową naszego Zbawiciela, to jest również ten moment, kiedy się idzie tą drogą i uświadamia sobie, że tędy właśnie szedł Zbawiciel. A tam jakby niewiele się zmieniło od 2000 lat. Może inny asortyment na straganach, ale ludzie nawołują, sprzedają, handlują. Wielki krzyk, wielki jazgot. Zupełnie inaczej wygląda przeżywanie drogi krzyżowej w Ziemi Świętej w Jerozolimie. Ale to też obrazuje, że Jezus tak musiał cierpieć. Z jednej strony borykał się z niesieniem krzyża, ubiczowany, zmaltretowany, a z drugiej strony normalne życie, zgiełk, jazgot, handel i wyszydzanie tych, którzy stali, tłum gawić, która miała za darmo rozrywkę, żeby go popychać, żeby z niego szydzić, żeby się naśmiewać. Jakże wiele razy w naszym życiu są podobne sytuacje. Kiedy silniejsi, mocniejsi naigrawają się ze słabszych. Kiedy ktoś staje się podmiotem ludzkich kpin. Kiedy łatwo jest z kogoś wyszydzić wtedy, kiedy ktoś nie ma siły się obronić. I to jest dzisiejszy, jakże bolesny, współczesny obraz człowieka, który jawnie lub anonimowo potrafi się nad innymi pastwić, hejtować, przeklinać, wyśmiewać, pogardzać. A czy tak naprawdę jest lepszy od innych? Jest taka scena w filmie Cyrk Motyli w roli jednego z bohaterów występuje Nick Vujicic, człowiek, który urodził się bez rąk i bez nóg i który dzisiaj jest wielkim motywatorem, trenerem osobistym, człowiekiem, który wzywa do przemiany życia, do patrzenia pozytywnie na życie, jest wystawiany jako wybryk natury. Inni się z niego naśmiewają. Oto człowiek, od którego Bóg się odwrócił. I w pewnym momencie podchodzi mały chłopiec i rzuca w niego jabłkiem. On nie może się obronić. Kiedy chce powtórzyć, nagle dyrektor innego cyrku, cyrku motyli, Mendes, łapie go za rękę i mówi dość. Tak losy się toczą, że ten człowiek znajduje się w końcu w tym cyrku motyli. I ten wybitny dyrektor cyrku mówi: nie na tym rzecz polega, żeby pokazywać niedoskonałość ludzką, ale na tym, żeby pokazać, że nawet człowiek słaby, cierpiący, chory, czy ograniczony, tak jak ty, bez kończyn, może coś w swoim życiu osiągnąć. Jest taka piękna scena finałowa, kiedy on skacze do zbiornika z wodą z wysokości 15 metrów i wypływa. I pokazuje wszystkim, że można. I dostaje niesamowitą owację. I na końcu mały chłopak o kulach przychodzi i się do niego przytula, który też przeżywał swoistego rodzaju dramat. A może właśnie to był ten, który rzucił w niego jabłkiem. Taki był zamysł reżysera. Ale to pokazuje, że w życiu trzeba motywować siebie i innych do tego, aby wspierać i pomagać. I kiedy popatrzymy na drugi wymowny obraz, spotkanie z Szymonem, który wracał z pracy i został przymuszony do tego, aby nieść krzyż Jezusowi, bo sam Jezus nie był w stanie nieść tego krzyża. Choć była to stosowana przez rzymskich żołnierzy praktyka, aby skazaniec na miejsce swojej śmierci, na miejsce egzekucji sam doniósł krzyż, na którym zostanie zabity. Jednak z tym pełnym okrucieństwa zwyczajem Jezus sobie nie poradził. Potrzebował pomocy. I oto pojawia się człowiek, który niesie krzyż. Można powiedzieć zmęczony. Autor Ewangelii podaje jego imię. Szymon z Cyreny, ojciec Aleksandra i Rufusa. A więc miał konkretną rodzinę, konkretny dom, do którego po pracy wracał. I nagle ten jego porządek, rytm codziennych zajęć zostaje zaburzony. Może z niepokojem przyjmował to wezwanie żołnierzy, nie chciał się im sprzeciwić, bo nie bardzo też pewnie mógł. Nie wiedział, co go czeka. Widział, jak wygląda skazaniec i musiał iść, aby mu pomóc, bo widział, że jest wyczerpany. Ale jednak mniej czy bardziej zmotywowany do tego, aby nieść krzyż, jest elementem łączącym Boże przymierze z człowiekiem. Przez to, że jest blisko Jezusa, przez to, że pomaga Jezusowi doprowadzić do końca dar zbawienia, który chce ofiarować każdemu z nas. Czasami są podobne sytuacje w naszym życiu, kiedy nagle pojawi się ktoś niespodziewanie. Tak jak pewien pan, który wracał do domu z zakupami, żona jeszcze przez telefon wydawała dyspozycję. A tu nagle jedna sąsiadka mówi: panie Piotrusiu, niech pan to zrobi, pan jest złota rączka. Za chwilę sąsiad: panie Piotrusiu, bez pana nie mogę. I żona tak staje, patrzy na niego i mówi: co, pewnie na drodze było ze trzy razy. Panie Piotrusiu, bo już widziała, że pewnie nieraz go ktoś tam sąsiadów o coś poprosi. A on mówi: no ale jak im odmówię? No przecież jak ktoś potrzebuje mojej pomocy, ja sobie nie wyobrażam. I pewnie przymuszony, ale jednak ze świadomością, że może pomóc, Szymon niósł ten krzyż. I wiele razy możesz ty być takim Szymonem Cyrenajczykiem w swoim życiu, w swoim otoczeniu, wtedy, kiedy nie będziesz się wymawiał, kiedy nie będziesz wzdygał ramionami, nie będziesz szukał okazji, żeby się odwrócić od kogoś plecami, bo masz inne zajęcia. Każdy ma. Ale właśnie to jest najpiękniejsze, że wśród tylu zajęć potrafię zobaczyć drugiego człowieka w trudnym położeniu, w trudnej sytuacji, który wyciąga do mnie rękę i który potrzebuje mojego wsparcia. Nie ma opisanej tej sceny w Ewangelii, ale tradycja ją pokazuje jako spotkanie z Jezusem niewiasty drobnej o imieniu Weronika. Do dnia dzisiejszego jest na Via Dolorosa w Jerozolimie taki właśnie mały kamień, który ukazuje, że to jest miejsce spotkania Weroniki z Jezusem. Wyszła z tłumu krzyczącego, przeklinającego, bluźniącego Jezusa. Mała, drobna niewiasta. Może kilkanaście sekund zdążyła przed kordonem żołnierzy podbiec, dotknąć twarzy, sprawić chwilę ulgi Jezusowi, otrzeć spot do momentu, kiedy znowu go odseparowano od tłumu, nie odepchnięta została przez tych, którzy go prowadzili na miejsce skazania. Ale otrzymała ten wielki dar, tą wielką nagrodę, to cudowne odbicie oblicza. I to jest też ważne dla nas, żebyśmy w naszym codziennym życiu i działaniu mieli odwagę stanąć i pomóc drugiemu człowiekowi. Nawet wtedy, kiedy inni nie zauważają tego człowieka, który jest w potrzebie. Taki drobny gest, tak wydawałoby się niewiele, a jednak tak wiele, bo ktoś przez chwilę ma moment ulgi. Kiedy święty Jan Paweł II pojawił się w słynnym instytucie Yad Vashem, nagle spotkało go zaskoczenie. Oto wśród witających osób pojawiła się pewna kobieta, która spontanicznie rzuciła mu się na szyję, zaczęła go całować. Starsza pani, która przypomniała mu wydarzenie bodajże z 1942 roku, kiedy Karol Wojtyła wracał w zimowe popołudnie z fabryki Solway, gdzie pracował, szedł cały zziębnięty, bo był mocny mróz i nagle na swojej drodze zobaczył małą dziewczynkę. Zapytał o imię, widział, że potrzebuje pomocy, wyjął z plecaka dwie już dobrze przymarznięte kromki chleba ze serem i dał temu dziecku. Ściągnął marynarkę, zarzucił na nią, wziął ją na plecy i zaniósł gdzieś na bocznicę kolejową. To dziecko się ukryło w wagonach i przeżyła okupację. I ona go rozpoznała, bo kiedy odchodził, ona zapytała go: powiedz mi, jak się nazywasz? Odpowiedział: Karol Wojtyła. I to jest piękne, że można pomóc drugiemu człowiekowi. Można być odważnym. Można być znakiem sprzeciwu dla innych. Wtedy, kiedy wydaje się, że coś jest niepoprawne społecznie, politycznie, obyczajowo, ja jednak wyciągam rękę do drugiego człowieka, bo w tym drugim człowieku widzę Chrystusa. Weronika, kiedy tłumaczymy imię tej świętej z języka greckiego, to nic innego jak Vera Ikon, prawdziwe oblicze. otrzymała prawdziwe oblicze Jezusa, odbite na chuście, ale tylko dlatego, że sama okazała prawdziwe oblicze przez swoją postawę miłości, dobroci i ofiary, którą poświęciła cierpiącemu Jezusowi. I wreszcie trzecie spotkanie na drodze krzyżowej, które nie może pozostać niezauważalne, to spotkanie Jezusa z niewiastami. Jezusowi nie było obojętne to, co działo się wokół Niego w drodze na Golgotę. Świadczy o tym relacja ze spotkania Chrystusa z kobietami, które zawodziły i płakały nad Nim. Mówi nam o tym ósma stacja drogi krzyżowej. Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kiedy w Krakowie odbywały się Światowe Dni Młodzieży, ta stacja została trochę inaczej nazwana. W czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej odczytano: Jezus poucza płaczące niewiasty. W nawiązaniu do jednego z uczynków miłosierdzia, nieumiejętnych pouczać. W rozważaniu tym mówiono między innymi o tym, że podczas spotkania z kobietami zawodzącymi nad Jego losem, Chrystus objawił swoją miłosierną zdolność pouczania ludzi nieumiejętnych. Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Odczytano to jako pouczenie, które wypływa z autentycznej postawy miłości. Jezus poucza, bo kocha. Poucza ze środka własnej męki, zapominając o sobie i przekraczając swoje cierpienie. Ta swoistego rodzaju dziwna reakcja Jezusa na płacz spotkanych na drodze niewiast zwraca uwagę na swoistego rodzaju podobieństwo, które może czasem gdzieś w naszym życiu być przez nas przeżywane. Niejednokrotnie, kiedy widzimy w środkach przekazu, w telewizji, słyszymy w radio o jakichś dramatycznych wydarzeniach, skupiamy się na emocjonalnym przeżywaniu. Współczujemy, płaczemy, mówimy, że ktoś bardzo cierpi. Ograniczając się tylko do sfery emocji i uczuć. A Jezus chce pokazać, że prawdziwe współodczuwanie to jest o wiele ważniejsza sprawa, kiedy my wiemy, że Syn Boży musiał dla naszego zbawienia, dla naszego usprawiedliwienia zostać dotknięty cierpieniem, okrucieństwem, bólem. Bo bez tej ofiary, ofiary męki, ofiary drogi krzyżowej, ofiary złożonej na drzewie krzyża, nie byłoby naszego zbawienia. I pięknie o tym napisał Jan Paweł II w liście apostolskim Salvifici Doloris. Użył rzadko przywoływanego określenia. Świadkowie krzyża i zmartwychwstania Chrystusa pozostawili Kościołowi ludzkości Ewangelię cierpienia. Napisał ją sam Jezus, Odkupiciel, naprzód swoim własnym cierpieniem, podjętym z miłości, aby człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne. To cierpienie razem z żywym słowem nauczania stało się źródłem obfitym dla uczestników cierpień Jezusowych w pierwszym i wszystkich następnych pokoleniach Jego uczniów i Jego wyznawców. Tak pisze Jan Paweł II, ale później sam niejednokrotnie dawał świadectwo, że wtedy, kiedy przychodzi cierpienie, doświadczenie i ból, trzeba umieć przyjąć na swoje ramiona to brzemię Chrystusowego krzyża i wraz z Nim stać się współuczestnikiem cierpień. Wspominał pięknie obecny jałmużnik postny, kardynał Konrad Krajewski, że kiedy w czasie jednej z audiencji Jan Paweł II, już bardzo schorowany, przesuwał się na fotelu, bo tak naprawdę całe jego ciało to już była jedna wielka rana, cierpienie, ból. Podszedł do niego i postawił mu jedno pytanie. Wasza świątobliwość, Czy jakoś mogę Ojcu Świętemu pomóc? A on tak smutno się uśmiechnął do niego i powiedział: Konrad, mnie już nie można pomóc. Ale totus tuus, cały twój. I to jest najpiękniejsze świadectwo. Nawet wtedy, kiedy zbliża się cierpienie, choroba, doświadczenie, może nawet wizja śmierci, zaufać do końca bezgranicznie Bogu. Tak jak Jezus, który daje nam przykład, że Jego śmierć jest owocna, że Jego ofiara krzyża jest owocna dla każdego z nas. Bo gdyby Chrystus nie umarł i nie zmartwychwstał, jak pisze święty Paweł, daremna byłaby nasza wiara i nasze przepowiadanie o tej tajemnicy. Dlatego dziś, dziękując Bogu za dar drogi krzyżowej, prośmy gorąco, abyśmy w naszym życiu starali się być jak Szymon z Cyreny, jak Weronika, bardziej współczujący sercem i duchem niż płaczące niewiasty. A wtedy, kiedy przychodzi na nas cierpienie i doświadczenie, potrafili przyjmować na siebie te wszystkie doświadczenia jak Jezus i uczyli się postawy wierności i zawierzenia Bogu jak najlepszy Jego uczeń święty Jan Paweł II. Niech naszym codziennym zawołaniem będą Jego słowa. Totus tuus. Amen.